Bracia, powstańmy jeszcze na chwileczkę. Zaśpiewamy taką bardzo krótką, piękną pieśń. Ześlij deszcz, niebo otwarte nad nami. Jeden wers niech wprowadzi nas w tą konferencję, która przed nami. Ześlij deszcz, otwarte niebo nad 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 nami. I bracia, połóżmy teraz rękę na sercu. Uświadommy sobie, że żyjemy pod otwartym niebem. Od dnia naszego chrztu stały rozdarte niebiosa i żyjemy nad otwartym niebem. Nie ma żadnej mocy piekielnej, demonicznej, która mogłaby to niebo zamknąć nad nami. Uświadommy to sobie. Jezus rozpoczął swoją działalność publiczną od chrztu w Jordanie. I tam, w tym miejscu, wypełniło się proroctwo Izajasza, 43 rozdział, gdzie ten wielki prorok wołał do Boga, aby się rozdarły niebiosa i by niebiosa spuściły sprawiedliwego. I kiedy Jezus wchodził w Jordan, rozdarły się niebiosa. Jezus usłyszał nad sobą głos Ojca. Ty jesteś moim umiłowanym Synem. Od dnia chrztu świętego każdego z nas mamy otwarte niebo, 24 ha na dobę. Taki portal nad tobą, który jest cały czas otwarty. Ojcze, proszę Cię, aby każdy z Twoich umiłowanych synów kapłanów usłyszał teraz w swoim sercu: jesteś moim umiłowanym kapłanem. Jesteś moim umiłowanym synem. Mam w Tobie upodobanie. I przyjmujmy przez chwilę te słowa Ojca. Jezus powiedział do Natanaela: zobaczysz otwarte niebo i aniołów schodzących z nieba i wchodzących do nieba, wstępujących na Syna Człowieczego. To jest druga rzeczywistość otwartego nieba. Potężni wojownicy Boga, aniołowie, którzy chronią Twoje kapłaństwo, chronią Ciebie przez 24 ha na dobę. Witam wszystkich aniołów, którzy są w tej kaplicy. Szczególnie naszych aniołów stróżów, aniołów naszego kapłaństwa. Proszę Was o szczególne wstawiennictwo teraz za każdym z tych kapłanów. I proszę, módlcie się teraz, drodzy bracia, za mną taką modlitwą. W imieniu Jezusa Chrystusa. Wyrzekam się swojej własnej woli.
Wyrzekam się swojej własnej woli.
swojego ludzkiego i światowego myślenia.
Swojego ludzkiego i światowego myślenia.
I otwieram światło oczy serca.
I otwieram światło oczy serca.
Aby mógł poznać,
głębię swojego powołania.
W imieniu Jezusa Chrystusa,
wyrzekam się ducha buntu i nieposłuszeństwa,
pychy dumy i zarozumiałości.
Wyrzekam się ducha ociężałości psychicznej, fizycznej i duchowej.
Wyrzekam się ducha nieczystego.
Wyrzekam się ducha nieczystego.
Ducha głuchego i niemego.
Ducha głuchego i niemego.
W imieniu Jezusa Chrystusa.
W imieniu Jezusa Chrystusa.
Staję teraz w Jego świętej krwi.
Staję teraz w Jego świętej krwi.
I podporządkowuję każdą moją myśl.
I podporządkowuję każdą moją myśl.
W posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi.
W posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi.
Przyjmuję każdą łaskę.
Z
otwartego nieba nade mną,
aby mnie całkowicie przemieniła.
Ojcze, w imieniu Jezusa,
przez miłość i modlitwę Maryi,
przyjmuję Ciebie i wypełniam się Tobą.
Spocznij na mnie, Duchu Święty.
Teraz. Bracia kochani, jest tak ważne, żebyśmy zrozumieli, że zostaliśmy powołani do życia, które ma perfekcyjnie odzwierciedlać życie Jezusa Chrystusa. Wiecie dobrze o tym, że Bóg zapowiada szatanowi w raju, że pojawi się niewiasta, która go zmiażdży i której potomstwo go zmiażdży. Będzie to nowa rasa ludzi, kompletnie inna niż wszyscy inni. Rasa, która będzie zrodzona z Boga, by zmiażdżyć dzieła diabła. Jezus jest pierworodnym z tej rasy, który zapoczątkował nową erę. Ludzi zrodzonych z Ducha Świętego. Zupełnie innych niż wszyscy inni. Ludzi nie z tego świata. To są obywatele nieba, ambasadorowie Królestwa Niebieskiego na ziemi. I wiecie dobrze, że po naszej inicjacji w Chrzcie Świętym zostaliśmy przeniesieni z Królestwa Ciemności do Królestwa Światła, do Królestwa Ojca. Nasza Ojczyzna jest w niebie. My bardzo często zapominamy, nie czytając chyba Pisma Świętego dosyć dokładnie, skąd i z jakiej pozycji istniejemy na ziemi. My naprawdę nie żyjemy z ziemi do nieba, tylko z nieba na ziemię. Jesteśmy posadzeni już teraz, prawda, w duchowym świecie, w duchowej atmosferze, razem z Jezusem, po prawicy Ojca, jako królowie, prorocy i kapłani, pod naszymi stopami, mając całą potęgę nieprzyjaciela. Każdy z nas kapłanów ma za zadanie perfekcyjne odzwierciedlenie stylu życia Jezusa Chrystusa. I oczywiście wiemy dobrze, że to jest niemożliwe po ludzku. Natomiast wszystko jest możliwe, jeśli nieustannie sprowadzamy obecność Ducha Świętego na nas. Bo Jezus każdy swój cud, każde nauczanie, każdy znak czynił mocą Ducha Świętego. Więc nasze zaprzyjaźnienie się z Duchem Świętym jest absolutnie kluczowe. Zobaczcie, kiedy to proroctwo Izajasza z 33 rozdziału wypełnia się w momencie chrztu Jezusa, dosłownie tam po grecku jest napisane: rozerwało się niebo nad Jezusem. I głos Ojca: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie, ale też zejście Ducha Świętego na Jezusa.
spoczął na nim. I Słowo Boże mówi, że zaraz po chrzcie duch, który spoczął na Jezusie, wyprowadził go na pustynię, aby tam walczył z szatanem. I Jezus zwalcza go i wychodzi z tej pustyni do swojej misji. I tam jest to piękne określenie w mocy Ducha Świętego. Zaczął ewangelizować. Po chrzcie świętym, Łukasz mówi, Jezus jest pełen Ducha Świętego. I pełen Ducha Świętego idzie na pustynię, musi stoczyć osobistą walkę z demonem, w wyniku którego zwycięstwa jest nie tylko pełen Ducha Świętego, ale w mocy Ducha Świętego. I my ciągle o tym zapominamy, że jesteśmy stworzeni do chodzenia w mocy. Naprawdę jesteśmy stworzeni do chodzenia w mocy. Pamiętam, jak byliśmy szkoleni przez kilka lat w posłudze uwalniania i uzdrawiania przez ojca Rufusa Pereire, jednego z największych egzorcystów świata. Nie mam żadnych wątpliwości do tego. Człowieka, który rzeczywiście heroicznie odzwierciedlał życie Jezusa, nawet do tego stopnia, że raz w roku pościł 40 dni o chlebie i wodzie, a potem zaczął pościć tylko o szklance wody dziennie, nie? I mówi, ta posługa, którą robię na całym świecie, byłaby nieskuteczna, gdybym raz w roku przez 40 dni nie pościł całkowicie, pijąc tylko szklankę wody. Nie? Do tego stopnia. Ale tam, gdzie egzorcyści nie mogli sobie poradzić ze złym duchem, on przyjeżdżał w te miejsca i mówi, nie modliłem się więcej niż godzinę. Najdłuższe modlitwy uwolnienia trwały godzinę, przy najcięższych przypadkach. Ale to był człowiek, który był profesorem, był naukowcem, dogmatykiem i był naprawdę dobrym księdzem. I został zaproszony, żeby poprowadzić seminarium odnowy w Duchu Świętym. Co oczywiście spotkało się z wielkim sprzeciwem w jego sercu. Kompletnie nie rozumiał tych brablających ludzi i tego wszystkiego, co związane jest z tymi nowinkami wspólnot odnowy w Duchu Świętym. Ale dał się ubłagać, żeby chociaż przyjść i posłuchać. I mówi, kiedy stąpił Duch Święty, kiedy modlili się o chrzest w Duchu Świętym, ja nie potrzebłem. Mówi, byłem schowany z tyłu w kaplicy za organami, kpiąco przyglądając się temu wszystkiemu. Nie miałem żadnej śmiałości, żeby przyjść i poprosić, żeby położono na mnie ręce, modląc się o chrzest w Duchu Świętym. I mówi tak, po tym wydarzeniu przyszedł do niego jeden z kapłanów i zapytał go w ten sposób. Mówi tak, Rufus, kto w ostatnim miesiącu przyszedł do ciebie i powiedział, dzięki twojej modlitwie zostałem uzdrowiony. Dzięki twojej modlitwie dzieło diabła zostało zniszczone w moim życiu. Jestem uwolniony od złego. Dzięki twojej modlitwie nawróciłem się. Dzięki twojemu głoszonemu słowu zmieniłem całkowicie swoje życie. Wróciłem do Boga. Zostawiłem kochankę. Chcę radykalnie żyć z Jezusem. Ilu w ostatnim miesiącu do ciebie przyszło i to powiedziało z twoich parafian? I on sobie uświadomił, mówi, żaden. Żaden. I wtedy usłyszał, dlatego właśnie potrzebujesz Ducha Świętego. Jesteś dobrym księdzem, ale na poziomie wykonywanych obowiązków, na poziomie życia sakramentalnego, odprawisz mszę świętą, wyspowiadasz, ale nie ma mocy zmiany życia. Bez Ducha Świętego naprawdę jesteśmy tylko urzędnikami. Na zewnątrz możemy robić wspaniałe rzeczy, być bardzo aktywni, budować wspaniałe kościoły, zostawiać pomniki po sobie pięknych dzieł. Ale jeszcze raz, to co słuchajcie, bracia, jest niesłychanie ważne. Nie znam ciebie. Nie wiem, kim jesteś. I zobaczcie, że cała strategia, mówię to teraz obrazowo, ekonomii działania Trójcy Świętej była taka na apostołach, jak Jezus ich formował na kapłanów, że cały czas ich podprowadzał pod to, że będą kapłanami w pełnym tego słowa znaczeniu, kiedy zostaną przetransformowani przez Ducha Świętego. Zobaczcie, tak obrazowo mówiąc, nikt z ludzi nie przebywał tak długo z Jezusem, jak apostołowie. Przez 3 lata, 24 na dobę, na adoracji Jezusa, oglądając Go w każdej możliwej sytuacji życiowej, będąc z Nim 24 na dobę, widząc wszystkie znaki, cuda, słysząc wszystkie homilie, kazania, potężne rzeczy, które działy się przez Jego ręce. 3 lata, dzień, noc w noc. Spali z Nim, jedli z Nim. Nie było ludzi, którzy by dłużej byli na adoracji Jezusa niż apostołowie. A kiedy przyszła próba krzyża, uciekli wszyscy oprócz jednego. Pokazuje w pewien sposób obrazowość ekonomii działania Trójcy Świętej. Można naprawdę być z Jezusem i może naprawdę być na adoracji każdego dnia i naprawdę jakoś być z Nim, a nie mieć mocy w swoim kapłaństwie. A nie mieć mocy do zmiany swojego życia. Ciągle upadać w te same grzechy, nałogi, które mnie niszczą. Odprawiać codziennie mszę świętą, mówić brewiarz i mówić różaniec i tonąć we własnych grzechach, z których co tydzień dokładnie z tym samym przychodzę do spowiedzi. I może pytasz sam siebie, co jest? Dlaczego? Czy to nie działa? Eucharystia nie działa? Spowiedź nie działa? Różaniec nie działa? Dlaczego ciągle umieram w tych samych grzechach? Dlaczego grzech jest silniejszy od mojego chęci poprawienia się? Dlaczego? A może dlatego, że Jezus pokazuje ci, mój synu, nie jesteś uzbrojony w moc wysoka. Nie chodzisz w obecności Ducha Świętego. Duch Święty jest dla ciebie jedną z osób Trójcy Świętej, a nie absolutnym sensem twojego kapłaństwa. Może dlatego. Może dlatego. Jest to, co mówiłem wczoraj, nie? Kiedy Piotr ze zwykłego człowieka, który już działał w autorytecie imienia Jezus, bo uzdrawiał, uwalniał i wielkie dzieła działy się przez ręce apostołów. Także uradowani przychodzili i mówili, Panie, złe duchy nawet nam się poddają, nie? Więc mówi, widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica w obliczu tego, co wy robicie w tych miastach, do których ja mam przyjść. Widziałem diabła, którego miażdżycie w tych miastach, do których ja mam przyjść ewangelizować, do których was wysłałem wcześniej. Ale nie z tego się cieszcie. Cieszę się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Ale nawet to, co czynili apostołowie, kiedy przyszła próba krzyża, nie dało rezultatu wierności Bogu do końca. Dopiero po stąpieniu Ducha Świętego stali się tak inni, stali się ludźmi nie z tego świata, bo Królestwo Niebieskie zamanifestowało się w nich w tak potężny sposób, że potrafili na końcu swojego życia oddać za Niego swoje życie. Bracia, kiedy my chcemy odzwierciedlić posługę w mocy Ducha Świętego, potrzebujemy Ducha Świętego. Jak powietrza, jak oddechu. Praktycznie każda nasza modlitwa, nawet kiedy mówisz zdrowaś Maryjo, kiedy odprawiasz Eucharystię, kiedy spowiadasz, kiedy chodzisz, biegasz, skaczesz, jesz, cały czas w twoim sercu przyjdź Duchu Święty. Wypełnij mnie. Zamanifestuj swoją obecność. Przyjdź Duchu Święty, potrzebuję cię. Duchu Święty, Duchu Święty. To musi być jak oddech. Cały czas w Duchu Świętym, z Duchem Świętym, w Jego mocy. Inaczej nasze kapłaństwo będzie naprawdę czasami nieróżniące się od tego wszystkiego, co robią ludzie bez sutan. Też wspaniale pomagają młodzieży, robią wspaniałe rzeczy, charytatywne, pomagają innym. Ale co z tego? My jesteśmy powołani do innego życia. Do manifestowania precyzyjnego stylu życia Jezusa. W 3 charyzmatach kapłańskich, nie? Uzdrawianiu chorych, uwalnianiu od złych duchów i głoszenia w mocy Ewangelii. Jezus, kiedy stąpił na Niego Duch Święty w Jordanie, nie jest napisane nigdzie indziej, że ten Duch Święty odstąpił od Jezusa. On ugościł gołębicę w taki sposób, jak nikt dotychczas. Naszym powołaniem jest naprawdę goszczenie gołębicy na nas.
Gdyby obrazowo gołąb usiadł na twoim ramieniu i nie chciałbyś, żeby odleciał, to jakbyś się poruszał? Co byś robił, jakbyś chodził, odwracał się, żeby on nie odfrunął, żeby go nie spłoszyć, nie? To jest obrazowe, co mamy robić, jak bardzo być skoncentrowanymi na noszeniu obecności Ducha Świętego na nas, żeby go nie spłoszyć. Począwszy od naszych rozproszeń, zaangażowania w tysiącu rzeczy, które są naprawdę niepotrzebne, które tylko rozbijają nasze kapłaństwo, które naprawdę inni lepiej by mogli zrobić za nas. Nasze lęki, strachy, żeby nie oddać pewnych działek świeckim i tak dalej, bo zrobią to źle, my zawsze robimy wszystko najlepiej, musimy wszystko robić. Kontrola, osaczanie, dominacja, manipulacja, to wszystko się po prostu aż tak wylewa z nas, kiedy to robimy. My tego nie widzimy, no? Dopiero to widać z dystansu. Ludzie na to patrzą, mają jeszcze tyle szacunku dla księży, a może lęku bardziej przed nimi, że im tego nie powiedzą, ale to wszystko tak wygląda, nie? A nanoszenie obecności Ducha Świętego i wchodzenia w obecność i w intymność z Bogiem nie mamy czasu. Jak bardzo trzeba być skoncentrowanym na Duchu Świętym, żeby go nie spłoszyć w ciągu dnia. Od sprowadzenia Jego obecności, od pierwszego znaku krzyża, kiedy wstaję rano z łóżka, do ostatniego znaku krzyża, kiedy kładę się do łóżka. Bracia, ja wiem, że to są może oczywiste sprawy, ale według mnie wydają się absolutnie priorytetowe w naszym kapłańskim życiu. Praktykowanie Bożej obecności. Noszenie na sobie Bożej obecności. Chodzenie w Duchu Świętym, w Jego mocy. Wszędzie, w każdej chwili dnia i nocy. To jest absolutny priorytet. Jezus w mocy Ducha Świętego poruszał się w dwóch równoległych światach. I to jest nasze zadanie. Otworzyć światło oczy serca, abyśmy poznawali głębie Boga, abyśmy wpatrywali się w to, co niewidzialne, jak mówi święty Paweł, a nie skupiali się na tym, co widzialne. Mamy mieć otwarte duchowe oczy, które powodują to, że zaczynamy poruszać się jak Jezus w dwóch równoległych światach, widzialnym i niewidzialnym. Jezus powiedział o sobie tak, że ja czynię tylko to, co widzę u Ojca czyniącego w niebie. Nie czynię nic innego. Powtarzam słowa tylko te, które usłyszałem od Ojca w niebie. Nic innego. Moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. To jest Jego jedzenie. On dzięki temu żyje. Nie? Pełnienie woli Ojca. Obrazowo, jeśli przychodzili do Jezusa ludzie chorzy, i On ich uzdrawiał. To Jezus, mając otwarte oczy, oczy swojego ducha na świat widzialny i niewidzialny, widział Ojca w niebie, który uzdrawiał tych chorych, a Jezus po prostu manifestował to uzdrowienie na ziemi. Kiedy przychodzili ludzie opętani, Jezus patrzył na Ojca, co robi w niebie, Ojciec uzdrawiał, uwalniał tego opętanego, Jezus manifestował to na ziemi. Sprowadzał wolę Ojca na ziemię. Manifestował to, co widział Ojca czyniącego w niebie, na ziemi. Potem zawarto w takiej modlitwie Ojcze nasz. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. To, co widzę w niebie, ma się dokonać na ziemi. Sprowadzenie woli Ojca z nieba na ziemię. Czyli szukanie woli Ojca, nie? I chodzenie w woli Ojca i cały czas pytanie, Ojcze, co teraz robisz? Co chcesz teraz, żebym zrobił? Chcę zobaczyć, co robisz w niebie. Chcę odczuć to swoim sercem. Zobaczyć to niewidzialnymi oczami, aby zamanifestować to na ziemi. Jest absolutnym priorytetem w naszym kapłańskim życiu. Dlatego nieustanna intymność i nieustanne noszenie Ducha Świętego na sobie, żeby On prowadził mnie w tym niewidzialnym świecie. Bo może być tak, że jestem kapłanem, ale ten niewidzialny świat jest dla mnie kompletną dżunglą. Ludzie świecy niejednokrotnie nas wyprzedzają w umiejętności rozróżniania duchów, tego, co dzieje się w niewidzialnym świecie. A my jesteśmy po prostu głupi i ślepi. Głuchi i ślepi.
na to, co się dzieje w nas i wokół nas.
Pamiętam jedną dziewczynę z grupy charyzmatycznej. Przyszła i mówi księże naszej wspólnoty zakonnej, mówi księże, Pan Jezus powiedział mi na modlitwie, a nie, ja się wstydzę to powiedzieć, nie? Ja mówię, ale co? Nie, ja się wstydzę, księże. No, mów, powiedz, śmiało. Nie, księże, to jest niemożliwe, to po prostu to musi być od diabła, nie? Ja mówię, ale co? A on mówi, księże, bo Jezus powiedział mi, że jest bardzo samotny w waszym domu zakonnym, w waszej kaplicy. I czuje się bardzo samotny przez cały dzień i przez całą noc. Ale to chyba niemożliwe, księża, przecież wy macie Pana Jezusa, kaplicę w swoim domu zakonnym, przecież na pewno tam jesteście cały czas. Zapomniałem, biedne dziecko. Na jutrz i na nieszporach jesteśmy, a przez cały dzień pusta kaplica, bo wszyscy biegają, robią tysiąc rzeczy różnych. A wieczorami do późna siedzimy przed telewizorem i tak to wygląda. I tak niejednokrotnie nie, funkcjonuje nasza rzeczywistość kapłańska. Mamy Boga na wyciągnięcie ręki i zostawiamy Go samego na całe godziny, dnie i nocy. Ludzie nam zazdroszą, gdyby oni mieli kaplicę w swoim domu, po prostu by nie wychodzili z tej kaplicy wręcz, nie? A my mamy taki przywilej. Jest nieprawdopodobne. A potem się dziwimy, że nie ma mocy w naszym kapłaństwie. Że tyle kryzysów. Bracia, ja nie mówię tego, żeby oskarżać, bo sam mówię przede wszystkim do siebie. Wiem, jakie walkę toczę sam z sobą, żeby adorować codziennie Jezusa, nie? Jaką walkę toczę sam z sobą, żeby przedłużać czasami 5 minut, 10 czy 15 modlitwy. Jest walka po prostu nieprawdopodobna. Wiem, jak bardzo trudno mi ciężko wstać w nocy na modlitwę. Kiedy dokładnie wiem, że dzięki tej modlitwie w nocy otrzymuję największe łaski i namaszczenie. Bo przekonałem się o tym niejednokrotnie. Kiedy modliłem się nad ludźmi i nic, kiedy wstawałem w nocy, aby sprowadzać Boże namaszczenie do mocy modlitwy, następnego dnia wszystko się rozwiązywało. Ale tak modlili się bohaterowie biblijni. Oni modlili się nocami. Święci, mistycy. Wszyscy wstawali w nocy, się modlili nocą. Kiedy patrzymy na tych wielkich charyzmatyków w posłudze uwalniania czy uzdrawiania, wszystkich Duch Święty budzi w nocy na modlitwę, codziennie. Co noc znaczy. Wszystkich. Znaczy, nie ma nikogo z nich, kto się nie modli w nocy. Nie? Jest bardzo ciekawe. W każdym razie Jezus nieustannie poruszał się w dwóch równoległych światach i my jesteśmy do tego zaproszeni. Czyli takie patrzenie na Ojca, żeby odczuwać w swoim wnętrzu, co On czyni w niebie i manifestować to na ziemi. Jednym rozkazem. Wiecie, my tak żeśmy skomplikowali różne modlitwy o uzdrowienie. Ona jest bardzo prosta. Chodzi po prostu o to, żeby rozkazać chorobie odejść. Nic więcej. My robimy wielkie nabożeństwa uzdrowienia. To jest ważne. Ale bardziej w kontekście budowania intymnej relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem w czasie takiego nabożeństwa. Nie potrzeba takich wstępów do modlitwy o uzdrowienie. Trzeba ogłosić po prostu, kim jest Jezus Chrystus i nakazać chorobie, żeby odeszła. Nic więcej. Od kiedy to zrozumiałem, uprościłem bardzo modlitwę o uzdrowienie i efekty są czasami zdumiewające. Miałem ostatnio taką sytuację, że przyniesiono chłopaka, 14 lat, na takim wózku w sumie, takim łożu. Nie był w stanie ruszyć ręką, nogą. Siny, praktycznie zielony, na twarzy, umiera na jakąś chorobę. Lekarze są zdumieni, ponieważ wszystkie wyniki są niby dobre. Jedyne, co zauważyli, to drastyczny spadek trombocytów. I to jest jedyne coś, co ich zastanawia, bo to jest nienormalne, taki spadek trombocytów. Ale nie potrafią zdiagnozować choroby. Chłopak od 3 miesięcy w różnych szpitalach i nic. Znika po prostu, nie? Umiera z dnia na dzień. Rodzice zapłakani. Tragedia, dramat. Przychodzą. I to wiecie, czasami jest tak, że ludzie przychodzą w najmniej odpowiedniej chwili, nie?
Kiedy masz tutaj dużo rzeczy do zrobienia, a tutaj wpada ci rodzina zapłakana i tak dalej, no chciałbym się powiedzieć, proszę Państwa, umówmy się na jakiś inny dzień, ale oni przyjechali z innego miasta, no wpadli teraz. Słuchajcie, naprawdę, położyłem na nim rękę i powiedziałem tak, w imieniu Jezusa nakazuję, aby trombocyty wróciły do normy. Amen. Mówię, kochani, naprawdę muszę lecieć, bo jestem umówiony, mam bardzo ważne spotkania. I tak patrzą na mnie. No ale my przyjechaliśmy, żeby ksiądz się pomodlił. Ja mówię, no pomodliłem się. Oni mówią, ale jak? No normalnie. No. W imieniu Jezusa Chrystusa nakazuję, aby trombocyty wróciły do normy. I to wszystko? Ja mówię, no to wszystko, no to jest metoda uzdrowienia. Zaskoczeni totalnie. Po tygodniu chłopak wyszedł ze szpitala. Po miesiącu czasu całkowicie uzdrowiony. Zapisał się do klubu piłkarskiego, gra w piłę. Nie ten sam chłopak miesiąc później, nie? Trombocyty wróciły do normy i sprawa załatwiona. Przychodzi do mnie dziewczyna. Będzie robiła, myślę, wielką karierę w Polsce. Ma wspaniały głos. W Warszawie. Podpisała kontrakt z agentem w dużej wytwórni muzycznej. Na pierwszą płytę solową. Kilka jej kawałków już krąży w radio w całej Polsce. I przychodzi zapłakana i mówi, księże, mam raka strun głosowych. Tydzień temu odebrałam wyniki. Nie będę mogła śpiewać. Nie? Wszystko się skończyło. Ona, która stworzona dla śpiewu, nie? To jest całe jej życie, cała jej pasja, śpiewanie. Taka narośl tutaj. Bardzo szybko zaczęła rosnąć. W ciągu kilku tygodni wyrosła. Uspokajałem ją, jak potrafiłem. Mówię, słuchaj, zróbmy tak, po prostu się o to pomodlimy, nie? Ale rozeznanie, nie? Bo to jest ważne też rozeznanie. Szybkie, ale konkretne. Mówię, Matko Boża, dlaczego ona przyszła i jak mam się pomodlić? I takie wewnętrzne natchnienie, żeby ona zgodziła się oddać swój głos Matce Bożej. Żeby Matka Boża mogła posłużyć jej głosem tak, jak chce. Ona generalnie bardziej związana ze środowiskiem zielonoświątkowym niż katolickim. Zespół uwielbienia i tak dalej. Kiepska relacja z Matką Bożą. Bardzo kiepska. I mówię jej, słuchaj, zaczniemy się modlić, ale Matka Boża prosi cię, żebyś oddała jej swój głos, żeby mogła posługiwać się twoim głosem, tak jak chce. Czy zgadzasz się na to? Chwila milczenia. I mówi, tak, zgadzam się. Więc poprowadziłem ją w krótkiej modlitwie oddania swojego głosu Matce Bożej i potem dotknąłem tej narośli i mówię, w imieniu Jezusa Chrystusa nakazuję ci, nowotworze, zniknij natychmiast w imieniu Jezusa. I obserwowałem, jak w ciągu 30 minut ta narość znika, nie? Została całkowicie uzdrowiona. Nie potrzeba jakichś wielkich modlitw, wiecie? To jest tak proste. Czasami księża mówią tak, księże, ksiądz przyjedzie poprowadzić nabożeństwo uzdrowienia. Mówię, Boże, przecież ty jesteś księdzem, człowieku. Wystaw Pana Jezusa i poproś Go, żeby uzdrowił tych wszystkich ludzi, którzy przyszli na mszę. No wszystko na ten temat. Jaka to filozofia? To trzeba bardzo prosto. To było bardzo proste w wykonaniu Jezusa. Chodzi tylko o wiarę i posługiwanie w mocy Ducha Świętego, nic więcej. To nie jest kwestia zapraszania kogoś, żeby ktoś przyjeżdżał i nam coś poprowadził. To ty jesteś powołany do tego, aby w mocy Ducha Świętego być kapłanem uzdrawiającym chorym w twojej parafii. Być kapłanem, który uwalnia od złych duchów w twojej parafii. Jest kapłanem, być kapłanem, który głosi Ewangelię mocy i w mocy Ducha Świętego w twojej parafii. To ty masz być tym, a nie ciągle zapraszać kogoś. A więc Jezus cały czas manifestował na ziemi to, co widział u Ojca czyniącego w niebie. Pamiętacie Kanę Galilejską? Tam po raz pierwszy ten obraz widzialnego, niewidzialnego świata, który się przeplatał, pięknie zafunkcjonował. Pamiętacie, nie mają wina, przychodzi Maria do Jezusa, synu, nie mają już wina. Jezus, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasta, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Godzina jaka? Którą potem opiszę świętemu Janowi Chrzcicielowi, nie? Czy ty jesteś tym, którego spodziewamy się? Mówi, Janie, zobacz, chorzy są uzdrawiani, chromi chodzą, niewidomi widzą, głusi słyszą, głosi się Ewangelię Królestwa. To jest moja godzina, nie? Przyszedłem, aby objawić swoją chwałę. I aby uwierzyli we mnie nie tylko uczniowie, ale też wszyscy inni. Przez znaki, cuda i głoszenie w mocy, które się dzieje. Tak, jak nie uczyli ich uczeni w Piśmie. Bez takiej władzy i bez takiej mocy. Jezus mówi do Maryi, jeszcze nie nadeszła moja godzina, nie? My z Ojcem ustaliliśmy inny moment, mówię teraz obrazowo, ustaliliśmy inny moment rozpoczęcia mojej godziny, mojej misji, objawiania chwały Bożej. Jeszcze nie teraz. Teraz nadeszła moja godzina. Jeszcze nie. Maryja patrzy na Jezusa i coś widzi, być może patrząc na Ojca, i mówi do sług, uczyńcie wszystko, co wam powie. Nie? Cały czas mówię obrazowo, opisując Ewangelię. Jezus patrzy na Ojca, Ojciec patrzy na Syna i mówi, Synu, zmiana planów. Rozpoczynamy teraz. Ewangelia kończy się i objawił swoją chwałę, nie? I jego uczniowie uwierzyli w niego. Pierwszy cud, który rozpoczął objawianie mesjańskiej misji Jezusa, Syna Bożego. To jest też znak dla nas, że jest pewna kobieta we wszechświecie, która ma moc zmienić odwieczne Boże plany nawet, nie? Ustalone między Trójcą Świętą, dotyczącą tego, w jaki sposób odbędzie się i rozpocznie się na przykład posługiwanie Jezusa na ziemi, nie? Kiedy przyjdzie tutaj. Oczywiście Ojciec o tym wiedział, prawda? W swojej wszechwiedzy. Ale pokazuje nam na kogoś, kto ma nieprawdopodobną moc zmiany planów przedwiecznego Ojca i Trójcy Świętej. Również dotyczącą życia każdego z nas. To, co po ludzku wydaje nam się już przegrane, kiedy ona zaczyna się wstawiać do Ojca, wszystko zaczyna się zmieniać. Wszystko. PiS doszedł do władzy teraz, nie? Wiecie o tym. A przecież PiS to są pisurczycy, socjaliści, dla których największym autorytetem, przynajmniej jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, prawda, czy Lecha Kaczyńskiego, był Józef Piłsudski. Jego styl sprawowania rządów. Ale wiecie dobrze o tym, że siostra Faustyna miała wizję dotyczącą sądu Józefa Piłsudskiego. I widziała, jak stanął przed Bogiem i wyrok zapadł jeden, nie? Potępienie. On nie miał nic na swoją obronę. I wtedy Maryja stanęła przy nim. I Faustyna mówi, nie słyszałam, co mówiła, nie? Ale słyszałam, że wyrok został zmieniony na ciężki czyściec. I Józef odszedł do ciężkiego czyśćca. Wiecie o tym dobrze, że był posądzany o to, że był masonem. Nie ma konkretnych źródeł historycznych, które by potwierdzały to. Natomiast, że sympatyzował to na pewno. Wiadomo, że był człowiekiem krwiorzeczym, bezlitosnym, nie? W jego gabinecie na przykład był dywan, w którym zawijano zastrzelonych przez niego ludzi, którzy przychodzili na przykład z niewypełnionymi zaleceniami, które on nakazał, nie? Niewypełnionymi rozkazami. Ale to był też człowiek, który miał niesłychanie bogobojną i wierzącą mamę. I on nie wiedział o tym, że jego mama wszyła mu medalik Matki Bożej w jego mundur. I nieświadomy tego chodził z tym wszytym medalikiem przez całe swoje życie. Wierzę w to bardzo mocno, nie? Że ta wiara mamy, nie? I oddawanie Józefa pod opiekę Matki Bożej, nie? Odwróciło ten wyrok, który zapadł na niego w momencie, kiedy stanął przed Bogiem. Nie?
Ona ma naprawdę moc. Duch i oblubienica wołają: przyjdź, Panie Jezu. Wołajmy tego dnia razem z Duchem Świętym i oblubienicą: przyjdź, Panie Jezu, do mojego kapłaństwa. Nie chcę już posługiwać bez mocy. Nie chcę być urzędnikiem, który robi pewne rzeczy, ale traci swoją tożsamość. Chcę być kapłanem na wzór Jezusa Chrystusa. Mam absolutnie wyjątkowe powołanie we wszechświecie. I chcę naprawdę zacząć prawdziwie nim żyć. Amen.